Dzisiaj chciałbym kontynuować temat, którym się już troszeczkę zajmowaliśmy tydzień temu. Mianowicie takie ciekawe zjawisko, że możemy na coś patrzeć i tego nie widzieć. Że możemy czegoś słuchać, ale tak naprawdę nie słyszeć i w związku z tym nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Tydzień temu przyglądaliśmy się Ewangelii Mateusza 13 rozdziałowi. Mówiliśmy wtedy o tym, że Jezus sięga po przypowieści, które coś odsłaniają i zasłaniają w tym samym czasie. To, czy przypowieści coś nam odsłonią albo coś przed nami zasłonią, zależy od tego, kim my jesteśmy jako słuchacze, jako czytelnicy. Jezus zwraca uwagę na zasadę, której to zjawisko jest podporządkowane. Kto ma, temu będzie dane, mówi Jezus. Kto nie ma, temu zostanie zabrane nawet to, co mu się wydawało, że ma. I mówiliśmy wtedy, że mieć to nie jest wiedzieć. Że jeżeli Bóg mi otworzył oczy i coś zrozumiałem i nic z tym nie robię, to to leży na powierzchni. To słowo leży na powierzchni. Analizowaliśmy tę pierwszą przypowieść Jezusa o czterech glebach i zwróciliśmy uwagę na to, że dwie pierwsze gleby, problem dwóch pierwszych gleb polega na płytkości zakorzenienia się tego ziarna. W przypadku pierwszej gleby w ogóle ono się nie zakorzenia, ono tylko leży na powierzchni. W przypadku drugiej gleby ono się zakorzenia nawet z radością, natomiast ta gleba jest tak płytka, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy lato takie jak tegoroczne spowoduje, że te rośliny, to zboże zostanie spalone, nie wyda owocu. Mieć to wbudować to, co Bóg mi pozwolił zobaczyć, co Bóg mi pozwolił zrozumieć w swoje życie. To słowo, to ziarno ma owocować w moim życiu, albo inaczej, moje życie ma owocować słowem. Jeżeli to słowo i to zrozumienie zatrzymuje się na poziomie mojej wiedzy, mojego intelektu, mojej pamięci i nic z tym nie robię dalej, to jest tylko kwestia czasu, kiedy stanie się to bez znaczenia, bezwartościowe, bezpłodne, nie wydające owocu. Jest tam bardzo w tej zasadzie, o której mówi Jezus, jest ukryta bardzo głęboka mądrość, która rozdziela w różnych dziedzinach naszego życia rozwój rzeczywisty od rozwoju iluzorycznego. Rozwój rzeczywisty, kiedy rzeczywiście doświadczamy pewnej zmiany. Rozwój iluzoryczny, kiedy wydaje nam się, kiedy wierzymy, że w coś wierzymy. A nie jest to, tak jak powie Jakub, wiara wydająca owoce. Jest taka anegdota o filozofie, który przez wiele lat pracował nad swoim dziełem z etyki, napisał znakomitą książkę, która się spotkała z bardzo przychylnym przyjęciem. Wielu ludzi pod wpływem tej książki poukładało sobie różne rzeczy w swoim życiu, ale ci, którzy znali tego filozofa, co jakiś czas przychodzili do niego, ponoć to jest prawdziwa historia, co jakiś czas przychodzili do niego z takim pytaniem, że co, mam taki problem, niezwykle cenię tę twoją książkę, ale jak patrzę na twoje życie, to jedno z drugim nijak się ma.
Ten filozof odpowiedział, drogowskaz nie musi chodzić.
Problem polega na tym, że według Jezusa drogowskaz musi chodzić. Jeżeli mówimy o uczniach Jezusa, Jezus zwraca uwagę i w Ewangelii Mateusza to jest podkreślane co krok, że uczniowie będą rozliczeni z tego, co robią. Nie ile usłyszeli i ile zrozumieli, ale co z tym robią. Pewne rzeczy zostały tobie i mnie dane w jakimś celu, po coś. I z tego zostaniemy rozliczeni. Te drogowskazy chodzą w oczach Jezusa. To jest rozwój, to jest uczeń, to jest nauczyciel, którego życie jest spójne. Zresztą kilkakrotnie się to pojawi później w listach, jako ostrzeżenie dla nauczycieli, żeby nie mówili o rzeczach, które nie chcą przepracować w swoim życiu, bo to jest bardzo niebezpieczny stan. No dobra, to było kilka myśli z zeszłego tygodnia. Teraz wypadałoby, a jeżeli byliście wtedy, tydzień temu, niektórzy z was byli, a wypadałoby teraz po tygodniu zadać sobie pytanie, co wtedy usłyszałeś, co wtedy zrozumiałaś. I co to zmieniło? Oczywiście mogliśmy nic nie usłyszeć, nic nie zrozumieć, bo na przykład nie odpowiadało to na nasze potrzeby. Potrzebowaliśmy innego słowa, innego pokarmu. Jesteśmy na innej diecie duchowej. I to jest normalne zjawisko. Natomiast jeżeli Bóg coś ci pokazał, ale wtedy warto sobie zadać pytanie, czy się rzeczywiście odżywiasz, czy głodujesz? Jest różnica między głodowaniem a byciem na innej diecie. Ale jeżeli coś zrozumiałaś, jeżeli coś usłyszałeś tydzień temu i nic z tego nie wyniknęło, to uważaj. Ostrzega Jezus w Ewangelii Mateusza. Dlatego, że wchodzisz na ścieżkę, która, jeżeli będzie dalej kontynuowana, może mieć wpływ na to, że w ogóle przestaniesz słyszeć i w ogóle przestaniesz rozumieć to, co słowo ma ci do zakomunikowania, bo ono i tak będzie bezużyteczne. To nie ma znaczenia, czy ty się więcej dowiesz, jeżeli to na nic nie wpływa. Dobrze, dzisiaj część druga. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się temu zjawisku, że można na coś patrzeć i tego nie widzieć, jeszcze z innej perspektywy. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza, 24 rozdział. Od 13 wersetu. To jest opowieść, oczywiście jak wiele innych opowieści z Ewangelii, znana opowieść, na podstawie której już też głosiłem kazanie w tym kościele, ale w tym tygodniu otworzyły mi się oczy na rzeczy, których nie widziałem dotychczas w tej opowieści. Chciałem się tym z wami podzielić i zaprosić was do tego, żebyśmy się wspólnie skonfrontowali z tymi słowami. Okej, od 13 wersetu. 24 rozdział rozpoczyna się od takiej sytuacji, kiedy kobiety przychodzą do grobu. W tym grobie dzień wcześniej pochowano Jezusa i grób jest pusty. Biegną do uczniów, tak, różne rzeczy się tam dzieją na początku tego 24 rozdziału. To jest kontekst tego, co się teraz wydarzy od 13 wersetu. I oto tego samego dnia, o którym przed chwilą mówiliśmy, dwaj z uczniowie szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy i rozmawiali ze sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem zadawali sobie pytania, Sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi, ale ich oczy były zamknięte tak, że go nie mogli poznać. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc, prowadzicie ze sobą. I przystanęli przygnębieni. Odpowiadając jeden imieniem Kleofas, rzekł do niego, czy jesteś jedynym pielgrzymem w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało. Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci, ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Zwykle dla mnie ten fragment, ta wypowiedź uczniów tutaj się kończyła. Potrzebowałem i to słowo mi mówiło dużo ciekawych rzeczy. Potrzebowałem te wersety do 21 włącznie, no i później tak, kiedy Jezus zaczyna wchodzić z nimi w interakcję. Natomiast zupełnie umykały mi wersety 22 do 24, bo ci uczniowie dalej odpowiadają Jezusowi i mówią mu coś takiego. Ale niektóre nasze kobiety, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów opowiadających, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły kobiety. Ale jego nie widzieli. Zwróćcie uwagę na coś takiego. Jeżeli spojrzymy teraz na tę odpowiedź uczniów w całości, do tego miejsca, do którego doczytaliśmy razem, czyli do końca 24 wersetu. Mamy uczniów, którzy są w zamieszaniu, którzy nie rozumieją tego, co się dzieje. Zauważ proszę, oni znają wszystkie fakty. Oni znają wszystkie fakty. Nie tylko tak o życiu, nauczaniu Jezusa, o tym, w jaki sposób to się zestawiało z ich nadziejami, z ich oczekiwaniami, nie tylko o Jego śmierci, ale wiedzą też o pustym grobie. Wiedzą też, że te kobiety, które były świadkami tego samego dnia, tego pustego grobu, rozmawiały z aniołami, którzy powiedzieli im, że Jezus żyje. I teraz zobacz, mamy taką sytuację, jak z puzzlami. Uczniowie mają pudełko, w którym są wszystkie elementy, ale nie ma obrazka. Co ci po takich puzzlach? Masz wszystkie elementy, nic nie zginęło. I nie ma obrazka, który pozwoliłby je razem ułożyć w jakąś jedną, zrozumiałą całość. I to jest sytuacja tych uczniów. Nie, że oni o czymś nie wiedzą, ale że nie potrafią sobie tego, mówiąc kolokwialnie, poskładać. Nie wiedzą, jak te wszystkie informacje o pustym grobie mają się do tego, jak Bóg działa w stosunku do Izraela w Starym Testamencie. Jak to wszystko odnosi się do takiego odkupienia Izraela, którego oczekiwali? Zobacz, to jest Ewangelia Łukasza, końcówka, ostatni rozdział. Ale jeżeli teraz otworzysz tę Ewangelię na pierwszym rozdziale, to tam się pojawi w wersetach od 68 do 79 bardzo ciekawe uzupełnienie do tej frustracji uczniów. Pierwszy rozdział 68-79. To jest taka scena, kiedy Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, modli się taką bardzo piękną modlitwą. Posłuchajcie tej modlitwy, bo ona tworzy klamrę z tą frustracją pod koniec Ewangelii Łukasza, o której przed chwilą mówiliśmy. Zachariasz modli się: błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. I wzbudził nam potężnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich. Wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu. W świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, wskazuje na Jana Chrzciciela, prorokiem najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, aby objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. 68 werset, początek tej modlitwy. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. A myśmy myśleli, że On dokona odkupienia Izraela. Powiedzą uczniowie w 24 rozdziale. I tu jest zgrzyt. Cała ta modlitwa komentuje to, w jaki sposób Zachariasz to odkupienie rozumiał, modląc się w taki sposób. I na końcu tej Ewangelii, po przejściu 24 rozdziałów, mamy sfrustrowanych uczniów, którym brakuje obrazka. Wszystkie te elementy, układanki rozsypały się i zostaliśmy nieodkupieni. Jak te wszystkie informacje o tym, że Jezusa nie ma w grobie, że ponoć żyje, jak to się ma do takiego odkupienia Izraela, o jakim mówi Stary Testament? Bez takiego obrazka, bez takiej matrycy te informacje, te pogłoski są czymś niezrozumiałym, a nie czymś wyczekiwanym. Są nowinki. Co z tym zrobić? Nie wiadomo. Brakuje obrazka. Stary Testament, odczytany w świetle śmierci i zmartwychwstania Jezusa, takiego wzorca, takiego obrazka powinien nam wszystkim dostarczyć. Bo stamtąd płynie zrozumienie Boga, kim On jest, jaki On jest, w jaki sposób postępuje z ludem swoim, żeby zobaczyć, co On tak naprawdę robił w Jezusie i przez Jezusa. Stary Testament jest tym obrazkiem, jest tą matrycą. To, czego potrzebujemy, to to, żeby ustawić takie dwa metaforyczne lustra naprzeciwko siebie, gdzie Jezus jest zrozumiany na podstawie pism Starego Testamentu, A pisma Starego Testamentu są zrozumiane w świetle życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. I ustawiasz te dwa lustra naprzeciwko siebie tak, żeby lustro odbijało się w lustrze. I komentowały się nawzajem. W ten sposób jesteśmy w stanie głębiej zrozumieć Jezusa, w ten sposób jesteśmy w stanie głębiej zrozumieć Stary Testament. No dobrze, idźmy dalej w tym fragmencie. Dlatego, że teraz Jezus odpowiada na frustrację uczniów, mówiąc do nich o nierozumni i leniwego serca, aby uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, aby wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Kilka rzeczy, na które chciałem zwrócić uwagę. Po pierwsze, Jezus mówi, że w tym obrazku, którego dostarczają pisma Starego Testamentu, jest zasada, że Mesjasz poprzez cierpienie wejdzie, czy Mesjasz, tak, czy postaci, którymi Bóg się posługiwał, które ratowały Izraela wcześniej w historii, że tam jest zasada, którą, jeżeli twoje oczy się otworzą, będziesz mogła dostrzec, że poprzez cierpienie ci ludzie wchodzą do swojej chwały, z której to pozycji są w stanie pomagać innym, ratować innych. Łukasz na początku zaproponował nam fragmenty dwóch psalmów. Drugi z nich był psalmem lamentacyjnym. Takich psalmów jest więcej. Ale tam są te elementy, tak samo jak w pieśniach sługi Pana w Księdze Izajasza, tam są te elementy, w których możesz tę zasadę dostrzec. Ale teraz zwróć proszę uwagę na coś takiego. Mamy z martwych wstałego Jezusa, który rozmawia z dwójką swoich uczniów. Co jest ciekawe, że Jezus nie przynosi jakiegoś nowego objawienia zza grobu. Wyobraź sobie taką sytuację, że przychodzi do ciebie, tak, ktoś, kto umarł i ożył. No kurczę, jakie pytanie mu zadasz? Ale Jezus nie przynosi takiej wiedzy, Jezus nie przynosi nowego objawienia. Jezus nie przynosi jakiejś tajemnicy o życiu pozagrobowym, którą się teraz podzieli ze swoimi uczniami. Nie. Jezus przynosi obrazek, który pomoże im zrozumieć pisma Starego Testamentu, lustro w lustrze, i na podstawie tych pism lepiej zrozumieć Jezusa, to co się tak naprawdę wydarzyło i co to dla ciebie znaczy. To jest bardzo ciekawe. W oczach Jezusa to jest istotniejsze niż opowiedzieć ci, jak tam jest po drugiej stronie. Tego potrzebujesz, zdaje się mówić Jezus. Potrzebujesz takiej matrycy, która da ci zrozumienie i pozwoli umieścić każdy z tych elementów we właściwym miejscu i we wzajemnych powiązaniach, wzajemnych relacjach. Coś, co jeszcze jest ciekawego w tym 27 wersecie, że Jezus, począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, tłumaczy im, co było o nim napisane we wszystkich pismach, a nie tylko w kilku fragmentach, które mają coś udowodnić, na podstawie których można byłoby zbudować jakąś argumentację. Co się tutaj dzieje? Jeżeli Jezus w ten sposób teraz przy uczniach otwiera księgi, czy otwiera te zwoje i idzie z nimi przez wszystkie pisma, interpretując je z perspektywy swojej tożsamości, swojego życia, nauczania, śmierci, zmartwychwstania. Jezus mówi, to wszystko tam jest. Tylko twoje oczy muszą się otworzyć i musisz umieć na to spojrzeć z odpowiedniej perspektywy. Spojrzeć na nie przez pryzmat, przez okulary Jezusa Chrystusa, który jest ukrzyżowany i pokonał śmierć. Został z martwych wstał. Zobacz, pojawia nam się tutaj coś takiego, że mamy ekran. Za chwilę tutaj zobaczymy na ekranie coś, co będzie dobrą ilustracją tego, o czym mówię. Wyobraź sobie taki ekran i na tym ekranie przewijają się najróżniejsze opowieści Starego Testamentu. A przed tym ekranem, tu mamy sobie ekran, a przed tym ekranem na tej metaforycznej scenie rozgrywa się Ewangelia według świętego Łukasza. A ty jako słuchacz, ty jako czytelniczka tej Ewangelii patrzysz na oba te plany, które ze sobą rozmawiają. Jeżeli Bóg otworzy ci oczy, jeżeli jesteś w stanie dostrzec, usłyszeć tę rozmowę pomiędzy tymi dwoma planami, jeżeli jesteś w stanie zobaczyć w jakimś geście, w jakimś sformułowaniu coś, co właśnie w tej chwili jest odgrywane na ekranie, lustro w lustrze, zaczniesz rozumieć, w jaki sposób te dwa plany komentują siebie nawzajem i pozwalają się nawzajem zrozumieć. No dobra, to ja poproszę teraz Szymona, żeby puścił nam taki 40-sekundowy fragment. To jest fragment z filmu Lewiatan. Bardzo, bardzo fajny film, a polecam wam. A sekundeczkę.
Czekaj.
Sekundeczkę, okej. Okay. 40 sekund. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli ilustrację tego, o czym przed chwilą mówiłem, bo na zasadzie analogii podobna rzecz dzieje się w Nowym Testamencie w stosunku do Starego Testamentu. Jedziemy. Wszelka władza pochodzi od Boga.
Nie wolnujmy się ty. Wszelka władza od Boga. Пока Богу угодно, беспокоиться тебе не о чем.
А вот угодно ему. Ну а у кого мне еще спросить-то, владыка?
Угодно. Ты давай закусывай.
Dzięki, стоп, пауза. Пауза, добра. И teraz так. Ten fragment jest fragment, kiedy władza religijna zaczyna się dogadywać z władzą świecką. Zaczyna się tworzyć układ. I w tym układzie, z którym teraz będzie się musiał zmierzyć nasz bohater, tak naprawdę on w uścisku tego lewiatana nie ma szans. Ale teraz tak, no jakoś nam na to nie pozwala. W związku z tym opiszę wam coś, co widzicie jak przez mgłę, dobra? Bratanie się władzy świeckiej z władzą religijną. Posłuchaj tego, co mówi władza religijna. Wszelka władza jest od Boga. Bogu podoba się, żebyś ty był a na tym stanowisku, na tej pozycji, na jakiej jesteś. Ta rozmowa się toczy, ale co jest w tle tej rozmowy? Co jest na tamtej ścianie? Ostatnia wieczerza. Teraz, jeżeli uważnie się przyjrzysz, zachęcam w ogóle do obejrzenia tego filmu, ale jeżeli uważnie się przyjrzysz, później na ekranie u Szymona, jak macie dobre relacje z Szymonem, można będzie sobie to zobaczyć w lepszej jakości. Mamy tutaj, oczywiście jak na różnych religijnych obrazach, jak na różnych ikonach, mamy postać Jezusa, mamy sześcioro uczniów po jednej stronie, sześcioro uczniów po drugiej stronie. Jeżeli uważnie analizujemy ten obraz, widzimy, że jeden z tych uczniów nie ma aureoli. Który nie będzie miał aureoli? Judasz. Jeżeli analizujesz ten obraz, to widzisz, że on siedzi tyłem w takiej, a nie w innej pozycji. To jest jedyna postać bez aureoli. Czy widzisz analogię? Jeżeli jesteś uważnym widzem, to nagle widzisz, że ktoś jest ubrany w szaty ucznia. Ale to jest zgubiony uczeń. To jest uczeń, który siedzi na pozycji, do której nie ma prawa. To jest współczesny Judasz. I to, co usłyszą różni ludzie, usłyszą od współczesnego Judasza przebranego za ucznia. Ale musisz zauważyć te dwa plany po to, żeby zejść na głębszy poziom zrozumienia tego filmu. Oczywiście, jak tego nie załapiesz, film też jest ciekawy i wartościowy. Uchwycisz inne rzeczy. To jest tak bogate dzieło, że jesteś w stanie bardzo wiele zrozumieć, zobaczyć, nauczyć się. To jest w ogóle bardzo, bardzo głęboki, bardzo duchowy film. Dla mnie przynajmniej. Natomiast jeżeli oglądasz go w sposób uważny i przyzwyczaiłeś się do oglądania pewnego typu filmów tworzonych przez określonych reżyserów, to jesteś w stanie zobaczyć więcej niż inni widzowie. Jesteś w stanie, i do tego zmierzam, zobaczyć, że pewne gesty, pewne postawy rymują się. Dokładnie to się dzieje w Nowym Testamencie, w zestawieniu ze Starym Testamentem. Że bardzo wiele sytuacji, możemy już zapalić światło, bardzo wiele sytuacji, bardzo wiele wypowiedzi, bardzo wiele postaci ze Starego Testamentu są cieniami Jezusa. To są cienie, które zapowiadają, że określona rzecz wydarzy się w rzeczywistości. Teraz. Za chwilę dam wam konkretny przykład z Ewangelii Łukasza. Jeszcze tylko jedna rzecz, żeby zachować jakiś ład tej mojej wypowiedzi. Bardzo istotne jest również słyszenie pewnej melodii, która cichuteńko gra w jakiejś wypowiedzi w Nowym Testamencie. Te same słowa, w taki sam sposób, ta sama fraza użyta, ona, ja już ją gdzieś słyszałem. Jeżeli potrafię zobaczyć, jak się ma ten cień, ta pierwotna sytuacja, która jest cieniem tego, co się będzie działo tutaj, chociaż tutaj może być parodia tego, co się dzieje tam, ale znowu chodzi o zestawienie, tylko że teraz na zasadzie kontrastu, a nie uzupełnienia się, jak cień i rzeczywista postać. Ale jeżeli słyszymy takie aluzje, jeżeli słyszymy takie echa, na przykład ostatnio czytałem w jednym tekście, taką wypowiedź, o czym jest Makbet? I ten krytyk literacki odpowiada, Makbet jest o tym, jak wygląda życie człowieka, które swoje pragnienie zyskał, a na duszy swojej stratę poniósł. Makbet to opowieść o tym, jak wygląda życie człowieka, który całe swoje pragnienie zyskał, a na duszy stratę poniósł. Jak słuchasz tej wypowiedzi, to co słyszysz? Oczywiście wypowiedź Jezusa. Tak? Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, tak i tak dalej, i tak dalej. Usłysz to echo, usłysz tą cichutką melodię, bo te obrazy zaczną ze sobą rozmawiać. Bo Makbet zilustruje to, przed czym ostrzegał Jezus. To jest Biblia i kultura, ale w ramach Biblii te same rzeczy dzieją się w obrębie samego Starego Testamentu, gdzie też pewne sytuacje ze sobą rozmawiają na zasadzie cień, rzeczywistość, czy cały Stary Testament, traktowany później przez Jezusa i przez chrześcijan, jako cień tego, co się dzieje, w Nowym Testamencie. Dobra, obiecany przykład. Jeżeli otworzymy Ewangelię Łukasza na 20 rozdziale, i to jest ciekawa rzecz, bo tego nie znajdziecie w odnośnikach, ja przynajmniej nie znalazłem w tych tłumaczeniach, które miałem pod ręką. 20 rozdział, o, jest, przypowieść o dzierżawcach winnicy. Nie będziemy czytali tej całej przypowieści, bo nie ona jest tematem naszego dzisiejszego rozważania. Natomiast, albo nie, przeczytajmy kilka wersetów, a tu się dużo ciekawych rzeczy dzieje. Jezus zaczął mówić do ludu takie oto podobieństwo. Pewien człowiek zasadził winnicę, wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał na dłuższy czas. Kto czytał Księgę Izajasza, 5 rozdział, 1 werset, to słyszy tego człowieka, który zasadził winnicę. We właściwym czasie posłał do tych wieśniaków swojego sługę, aby oddali mu owoce z tej winnicy. Ale wieśniacy, obiwszy go, odprawili z niczym. Ponownie więc posłał innego sługę, lecz oni i tego obili, i znieważyli, i odprawili z niczym. Potem jeszcze trzeciego posłał, a oni także jego poranili i wyrzucili precz. Rzekł wtedy właściciel winnicy, co mam uczynić? Wyślę syna mojego umiłowanego. Może jego uszanują. Lecz gdy go wieśniacy ujrzeli, rozprawiali między sobą, mówiąc, to jest dziedzic. Zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Zabijmy go. W języku greckim to jest fraza, która pojawia się w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, czyli w Septuagincie, tylko dwa razy. Tylko dwa razy jest użyty taki zwrot, zabijmy go, dokładnie w takiej formie gramatycznej, dokładnie w taki sam sposób jak tutaj. Jeden z tych fragmentów to jest Księga Sędziów 16:2. Mieszkańcy Gazy zastawiają pułapkę na Samsona, ale drugi jest niezwykle ciekawy. To jeszcze ładniej wychodzi w Ewangelii Marka w 12 rozdziale, 7 wersecie, dlatego że Marek dosłownie robi kopiuj w klej. Z czego robi to kopiuj? Z Księgi Rodzaju, z 37 rozdziału, z 20 wersetu. I to jest sytuacja, kiedy bracia Józefa mówią, zabijmy go, planując, co zrobią ze swoim bratem. Czy nie rozumiecie, mówi Jezus, że jest taki motyw w pismach, że ten, który będzie ratował, musi poprzez swoje cierpienie wejść do chwały, żeby być w stanie pomóc innym. Józef ze Starego Testamentu, który jest cieniem Jezusa, który przeszedł przez poniżenie, przeżył, został wtrącony na wiele lat do więzienia przez swoich braci po to, żeby sięgnąwszy dna, zostać wyniesiony jako zastępca faraona i być w stanie pomóc swoim braciom, którzy coś takiego mu zrobili w latach głodu. Jezus mówi uczniom, takie rzeczy, jeżeli czytasz przez okulary tożsamości Jezusa, który jest kimś więcej niż potężnym prorokiem przed Bogiem i ludźmi, kiedy czytasz Pisma Starego Testamentu z takiej perspektywy, z perspektywy Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, nagle zaczniesz dostrzegać, że te dwa plany, Stary Testament z Nowym Testamentem, jak lustro w lustrze, rozmawiają ze sobą i komentują siebie nawzajem. Teraz dobiegamy do końca, bo i nasz fragment się już kończy. 24 rozdział, wersety od 29 do 32, bo tam się też dzieje coś niezwykłego, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Może od 28, żeby złapać kontekst. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakby chciał iść dalej. I przymusili go, żeby z nimi został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się już ku wieczorowi i dzień się już nachylił i wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił go i połamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Ale on zniknął sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czyż nasze serca nie pałała, czyż nasze serca nie pałały w nas, kiedy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? To jest coś niezwykle ciekawego. Zobacz, że oczy uczniów nie otworzyły się nawet w sytuacji, kiedy Jezus tłumaczył im Pisma Starego Testamentu. Oczy uczniów otworzyły się w momencie, kiedy uczestniczyli w praktyce dzielenia się, wcielania w życie rzeczy, które obserwowali u Jezusa w Jego relacjach z ludźmi, Jego gościnność, a Jego przebywanie z ludźmi rozmaitego pokroju, Jego zapraszanie innych do więzi ze sobą. I zobacz, 29 werset, inicjatywa wychodzi ze strony uczniów. Oni chcą być gościnni w stosunku do przybysza, którego jeszcze nie widzą i nie rozumieją, z kim rozmawiają. Ale to jest ich krok, oni coś robią. Nic się nie dzieje, jak długo oni ze sobą tylko rozmawiają. Ale uczniowie coś robią, chcą być gościnni w stosunku do Jezusa. Jezus przyjmuje zaproszenie, siada z nimi do kolacji, łamie chleb i dzieli się tym chlebem z nimi. I teraz otwierają się ich oczy. Kto ma, temu będzie dane. Kto angażuje się, ten się wzmacnia, temu otwierają się oczy, ten zaczyna więcej rozumieć, jest bieglejszy w posługiwaniu się umiejętnościami, które ćwiczy i nabywa doświadczenia, które będzie mu potrzebne jako kontekst do służenia ludziom. Komu jest coś dane, od tego będzie wymagane. Bez względu na to, co to jest, czy to, że Jezus otwiera nam oczy, pozwalając nam coś zobaczyć i zrozumieć, czy to, że mamy jakieś powołanie od Boga, jakieś miejsce w tej wspólnocie, która ma być obrazem jedności w różnorodności. I możesz być bardzo różnorodny, bardzo różnorodna. Jeżeli dostałaś takie powołanie i jesteś wierna, jesteś odpowiedzialna, czy to jest kwestia darów jakiegokolwiek rodzaju? Jeżeli je dostałeś, twoje powołanie i twoje dary nie są dla ciebie, twoje dary. Dary, które dostałeś, nie są dla ciebie, one są przez ciebie, dla innych. Ale żeby przez ciebie do innych trafiły, to ty musisz być wierna, to ty musisz być wierny w służeniu, w obracaniu tymi talentami, tym posługiwaniu się tymi darami, w praktycznym służeniu innym ludziom. Obojętnie, co to jest, zasada jest ta sama. Komu coś jest dane, od tego będzie wymagane. Jeżeli ktoś potrafi coś z tym zrobić, patrząc z większej, z dalszej perspektywy, Jezus mówi, to jest ta zasada, która obowiązuje w życiu duchowym, w relacji z Bogiem, ale tak samo obowiązuje w relacji z innymi ludźmi. Kto ma, temu będzie dane. Komu się wydaje, że ma, straci swoją iluzję, to jest tylko kwestia czasu. Mówiliśmy tydzień temu, każdy kryzys jest sądem, jeżeli nie jesteś na niego przygotowany. Dobrze. Co dzisiaj usłyszałeś? Co dzisiaj zrozumiałaś? Co to zmieni w następnym miesiącu, w następnych tygodniach? Tak jak Łukasz nas do tego zachęcał, chciałbym teraz nawiązać. Powstańmy, przynieśmy to Bogu. Obojętnie, co dostałeś od Boga, porozmawiaj z Bogiem. Możesz to wyrazić głośno, możesz to wyrazić po cichu. Porozmawiaj z Nim, co chciałbyś z tym zrobić. Niech nasze życie owocuje Słowem. Łukasz zakończy modlitwą.